Dzień dobry.
Witaj.
Słuchaj, kocham te początki takie, wiesz, jak ruszy kamera. Agustina Gurola, bardzo szanowana postać, siada w sofie i robi... mówię, ale co? Będę tylko o zdrowie pytał. Mówisz o zdrowie, czyli o wszystko.
Tak, tak, wiesz, od zdrowia się zaczyna, wszystko i kończy. Pomyślę, że to jest najważniejszy, najbardziej pojemny temat, o którym można rozmawiać.
Ale od pewnego wieku dopiero zgodzisz się pewnie ze mną.
I to jest błąd, bo wydaje mi się, że czym wcześniej cię zacznie o tym rozmawiać, tym jest lepsza jakość życia.
Nie bądź hipokrytą, Agustin, dlatego że dojdziemy w rozmowie do takiego momentu, gdzie wszystko to, co powiedziałeś przed chwilą, jest nieprawdą.
Właśnie prawdą. Mówię to z perspektywy, ty, wiesz, 53-latka, że tak się wyrażę, który wie, że za późno zaczął o tym zdrowiu.
No,
nie było równowagi w życiu i się, wiesz...
Cieszy mnie twoja szczerość już na starcie. Zobaczymy, tak. Czy będziesz szczery w pierwszym pytaniu. Imię i nazwisko.
Agustina Gurola.
Bieg, wzrost, waga.
53, tak naprawdę powinno być 54, ale wiek, wzrost 176.
Waga?
90 kilo.
Okej. Okay. Z wagą u ciebie jest różnie. Tak, ja lubię obserwować kolegów, bo ja mam ten sam problem. Lubię obserwować kolegów, którzy czasem się zaokrąglają, czasem zmniejszają. Ty jesteś jednym z nich.
Tak, to jest tak. Wiesz, to jak wyglądamy, pokazuje, jakie prowadzimy życie. I są takie momenty, kiedy po prostu jestem zatracony w pracy i wtedy puchnę. Czuję to.
A to nie powinno być na odwrót, że jak tak tyrasz, to nie masz czasu myśleć o jedzeniu, organizm działa na wyższych obrotach.
Nie, nie, dlatego, wiesz, bo wybijasz takiego naturalnego rytmu, wiesz, jest niesystematycznie, przede wszystkim funkcjonujesz. Jesz po prostu wtedy, kiedy masz czas, a nie wtedy, kiedy powinieneś. Aktywność fizyczna idzie w ogóle gdzieś na bok, bo jesteś skoncentrowany na celu, na sukcesie, na projekcie. No i to dewastuje organizm, ciało.
A też zajadasz stresy?
Pewnie w jakiejś części tak, ale najgorzej jest to, że jak jesteś w takiej jakby pędzie, jak tak bardzo ci wszystko wychodzi, to po prostu zapominasz o jedzeniu. Wracasz wieczorem i dopiero wtedy nadrabiasz zaległości. I to jest najgorsza taka, wiesz, bomba kaloryczna, jaką można przyjąć.
Co mi się w tobie bardzo podoba, jesteś zawsze niezwykle eleganckim mężczyzną. To jest cudowne w tobie. Mało jest takich facetów na srebrnym ekranie. Takich, wiesz co, bo mi się wydaje, że ty masz taką wrodzoną elegancję, której ja zawsze zazdroszczę, bo ja się muszę potwornie wysilić. Ale zmierzam do pytania. Jako facet, który jest raz większy, raz mniejszy, masz w garderobie takie, okej, to jest na chudsze czasy, to jest na grubsze czasy?
Garderoba jest pełna rzeczy, które odkładam na przyszłe czasy, bo już jest po prostu, są za małe i cały czas łudzę się, że doprowadzę się do takiego stanu, wiesz, jak tańczyłem, ważyłem 74 kilo. I cały czas marzę o tym, żeby wrócić do tej
czyli pełno formy. Marynarek, o, to do tej jeszcze schudne, za droga, żeby wrócić.
Marynarki, spodnie, wiesz, to są takie rzeczy, koszule, jest i po prostu mnóstwo piękne, markowe rzeczy, której po prostu nie, na razie nie mogę założyć. Ale tak, powiedziałem na razie.
Okej, i są takie, i to rozumiem, że to jest taki westybularny miernik. O, przymierzy tą koszulę, cholera, jeszcze nie. A może ta marynarka? O, nie, jeszcze długo nie.
Nie, no już tak naprawdę to, wiesz, po jednej stronie w garderobie mam te rzeczy właśnie za małe i nawet ich nie próbuję na razie mierzyć. Czekam, aż złapię już taką prawdziwą równowagę i że się za siebie po prostu wezmę.
Kochany, ogólny stan zdrowia, jak pan oceniasz? Od 1 do 10 może być skala.
Wiesz, myślę, że gdzieś tak koło 6-7.
A dlaczego tylko 6?
No, przede wszystkim to kolana. Mam bardzo zniszczone kolana.
To taniec.
Tak, to jest, nie chcę powiedzieć choroba zawodowa, ale taki nieumiejętność regeneracji. I te kolana są bardzo zniszczone. I muszę bardzo uważać, żeby ich nie przeciążać. I to też powoduje właśnie, że ta moja aktywność fizyczna jest jakby generalnie troszkę ograniczona.
Czekacie operacja?
Na razie myślę, że jeszcze nie. Lekarz mówi, że jeszcze powinniśmy poczekać, ale najfajniejszą wizytę, jaką miałem, bo przyszedłem już taki zdesperowany do myślę, jednego z najlepszych specjalistów, jeżeli chodzi o kolana. Trzeba coś zoperować. Ciągle mnie bolą, nie mogę biegać, nie mogę funkcjonować. Wiesz, chcę się ruszać, chcę tańczyć. Jak robię choreografię, ciągle walczę z tymi kolanami. I on tak na mnie spojrzał i mówi tak, zanim zrobimy operację, to jakąś receptę panu. I wziął receptę i spytał się mnie takie, ile mam wzrostu, ile ważę. Napisał 17 kilo na tej recepcie i powiedział, jak zrzuci pan te 17 kilo.
Oj, to sporo.
Tak, powiedział 17 kilo, to te obciążenia na kolanach będą mniejsze. No wtedy ważyłem chyba 96, że tak się wyrażę, jak już.
Okej, okay, to tak. Jesteś, ile już ma, jeszcze ile ci zostało na to?
Jeszcze zostało mi ze 13, tak naprawdę. Tak.
Jakie masz sposoby?
Na razie po prostu staram się skupić na diecie. To jest coś najważniejsze. Oczywiście te wszystkie diety pudełkowe ciągle zamawiam. No staram się po prostu mniej jeść, odstawić pieczywo, odstawić węglowodany.
Gluten.
Tak, to wszystko.
Tak, jakby... nowy zabójca. Była sól kiedyś, tak. potem cukier, a teraz gluten.
No i też wiesz, poszedłem do takiego lekarza medycyny męskiej, że tak się wyrażę, który przygląda się całemu zdrowiu mężczyzn. Regularnie mnie bada co 2-3 miesiące.
O, to dobrze.
Tak,
to
i wspólnie często próbujemy zagospodarować czas i to mnie też jakoś dyscyplinuje. No, oczywiście, że on na większości tych wizytach, jak przychodzę tam co 3 miesiące, tak, powtarza generalnie to samo. Ale to jest tak, jak wiesz, jakbyś chodził do spowiedzi. No, cały czas wiesz, że grzeszysz i po prostu musisz nad tym pracować.
Słuchaj, chciałem cię o jedną rzecz zapytać, ponieważ krążą mity. Nie na temat twojej macierzystej obecnej stacji, tylko macierzystej poprzedniej stacji, że tam wprowadza się absolutny rygor dla tych osób, które pojawiają się najczęściej na ekranie, dla swoich prezenterów i wręcz pojawiają się sugestie, albo schudniesz 10, albo 20, ile, jakkolwiek, my ci pomożemy, ale jeżeli tobie się nie uda, to będziemy wyciągali konsekwencje finansowe.
Nie, współpracowałem z telewizją TVN przez wiele, wiele, wiele lat. Nigdy takiej sugestii nie było.
Słyszałem rygory jakieś koszmarne, w ogóle pod kątem wagi, pod kątem wyglądu, jakichś, wiesz, zmarszczek i tak dalej, że wręcz wymusza się na tych pierwszoplanowych gwiazdach no taki estetyczny wygląd, ale nie zawsze.
Widocznie nie byłem pierwszoplanowy.
No, nigdy, patrz, jak tak, mi dosunął, tak, kurde.
Nigdy nikt o tym nie, ze mną nigdy nie rozmawiał. Sam pewne rzeczy widziałem, pewne rzeczy mnie drażniły.
Szkiełko plus 8, tak mówią.
Tak, tak.
Co jest okropne. Tak. Słuchaj, na szczęście to idzie na YouTube'a, wiesz, to w telewizji tego nikt nie będzie oglądał, więc możemy być
szczerzy.
Spokojni, tak. tacy, jacy jesteśmy. No dobra, słuchaj, juror, tancerz, mąż, ojciec, biznesmen, szkół masz ogólnie w całej Polsce 13.
13 obecnie.
I ty, jak cię znam, jesteś pewnie w każdej placówce, musisz wszystkiego doglądać osobiście. Czyli innymi słowy, jesteś skończony pracoholik.
Tak, 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 tak. Staram się o tym nie mówić za dużo, ale jest to problem.
I właśnie przyszedłeś w niedzielę nagrać program ze mną, zamiast być gdzieś indziej. Myślałeś o tym jadąc tutaj?
To jest, jak tylko stąd wyjdę, to jadę na wielki event właśnie szkół, gdzie na mnie wszyscy czekają, a później mam jeszcze coś w planie, więc ta niedziela jest dobita.
Słuchaj, powiedz mi, czy ty nie masz świadomości, lekarz ci tego nie mówi, że to jest niezdrowy koszmar, nie?
Bardzo poważna sprawa ten pracoholizm.
Poważna, bardzo.
Ja uważam, że to się bagatelizuje, ja widzę po sobie, że też to bagatelizuje, że też to w jakiś sposób gloryfikuje. Ale no jest to...
On jest bardzo modny teraz, wiesz. Tak. Kochają tu na tej sofce wszyscy mówią, ja, ADHD i pracoholizm. Ale tak, słuchaj, rozmawiamy przecież o deficytach tak naprawdę poważnych, psychologicznych. Rozmawiamy o konsekwencjach bardzo poważnych, zdrowotnych. I paradoksem jest to, że siedzimy tutaj rozmawiając w niedzielę, gdzie ja też powinienem siedzieć z moimi dziećmi i ty powinieneś być też zupełnie gdzie indziej. O tym, jak bardzo jesteś zdrowy. Czy na pracoholizm jest jakieś lekarstwo? Miałeś taki moment, że przestałeś w ogóle?
Słuchaj, to nie jest coś, to nie ma lekarstwa, że weźmiesz pigułkę i to ci przejdzie. To jest bardzo poważna praca, którą musisz wykonać nad sobą. Ja często mówię tak, że szczególnie jak osiągasz sukces, ten sukces cię uzależnia. Uwielbiasz ten poczucie takiego, jak jest ja, takim jakby haju. Czujesz, że twoje życie ma sens. Widzisz swój sukces w odbiciach innych ludzi, którzy jak się do ciebie zwracają, to cię uzależnia, to powoduje, że się czujesz wartościowy, ważny i to jest absolutna droga donikąd. I to nie, tu nie chodzi o lekarstwo, trzeba przepracować to ze sobą.
A jeszcze za hajem idzie hajs, pamiętajmy, czy jesteś uzależniony podwójnie.
Tak, tak. To jest jakby taki stymulator jeszcze wzmacniający tą chorobę, tak.
Ja kiedyś wręcz mówiłem głośno, że nas wszystkich mama może trochę za mało kochała, że myśmy w to poszli, żeby ciągle zbierać oklaski. Jestem tu, patrzcie na mnie.
Tak, tak.
Znaczy, mały wiesz, Agustin,
jak poszedłem oczywiście na terapię, bo w ogóle nie mogłem sobie z tym poradzić i to naprawdę trzeba się mocno w sobie, że tak się wierzę, zanurzyć i przeanalizować. I u mnie po prostu nie było tego ojca, nie było takiego poczucia bezpieczeństwa, nie było nie było takiego kierunku oparcia. To wszystko powodowało, że szukałeś takby akceptacji, że po prostu było małe poczucie wartości. I to wyszło za każdym razem. Za małe poczucie wartości i ten
taniec. Ale przecież tata jest weterynarzem.
Tak, ale taty generalnie nie było, jakby rozeszli się. Jak byłem mały i tego ojca w ogóle nie było w życiu, tego małego chłopca.
Czyli ty niesiesz krzyż.
Tak. I ja też nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak. Znaczy teraz wiem, jak ważny ojciec jest w życiu syna ważny. Jak daje pewne wskazówki, jak daje właśnie poczucie wartości i siły, oparcia, bezpieczeństwo. To wszystko jest bardzo ważne dla młodego chłopca, który się rozwija. Tego ojca w ogóle nie było. Ja pierwszy raz ojca zobaczyłem świadomie, jak miałem 36 lat. To spotkaliśmy się już po prostu jako dorośli mężczyźni. Wpatrywałem się w niego i szukałem jakiegoś pierwiastka siebie, jak się zachowuje, jak siada, jak rozmawia. Uczyłem się go. No, ale to jest.
Znalazłeś w ogóle tam Agustina w tym ojcu?
Znaczy, to trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że nie było tam za dużo tego Agustina.
Nie było. Poczułeś ulgę?
Nie wiesz, ale. Czy poczułem ulgę? Raczej taką pustkę, której cały czas nie możesz zasypać, bo patrzysz na tego dorosłego mężczyznę i zastanawiasz się, co by było, jakby był koło ciebie. Jakby ci wspierał, pomagał, jakby się z tobą uczył, jakby z tobą odrabiał lekcje, jakby wskazywał ci kierunki, a jego po prostu nie było, chociaż jest bardzo wartościowym człowiekiem, bardzo wykształcony, ma dwa doktoraty, człowiekiem o niezwykle szerokich horyzontach. I go generalnie było. I się zastanawiam, często się zastanawiam, jakim by był, jakby on był przy mnie.
A powiedziałeś mu to wszystko? Wszystko to, co powiedziałeś mi teraz. Słowo w słowo.
Tak, wiedziałem, że tutaj będzie. Powiem ci, że nie powiedziałem. Nie powiedziałem.
Teraz przecież tata żyje.
Żyje. Nawet przyjechał teraz, ma już prawie 90 lat i go teraz tutaj zaprosiłem, bo na Kubie teraz jest absolutny dramat ekonomiczny. Myślę, że to najtrudniejszy czas w ogóle po rewolucji, że i pandemia, i ciągłe to embargo Amerykanów powoduje, że oni są już na granicy, nawet nie powiem ubóstwa, tylko jakiegoś w ogóle upadku. No i jak z nim rozmawiałem, widziałem, że jest w złym stanie, więc tak prosiłem go i przez 3 miesiące starałem się go doprowadzić do jakby dobrego stanu, więc byliśmy u wszystkich lekarzy. No ale powiem ci, że nie zdobyłem się, nie wiem, czy na odwagę, czy po prostu.
Ale słuchaj.
Na taką rozmowę z nim o tym mówisz.
Ale przecież zobacz, jesteś dzisiaj pięknym człowiekiem, szczęśliwym. Pięknym oczywiście W sensie tego, ile udało ci się zrobić, udało ci się stworzyć własną rodzinę. Nie masz takiej ochoty powiedzieć mu, popatrz na mnie, tato, zobacz, kim jestem teraz. Czy ty to w ogóle dozwolisz? Bo to jest, wiesz co, opowiadasz historię z amerykańskiego filmu. Przepraszam, że ją tak bardzo, bardzo spłycam, ale to jest, wiesz co, my tak strasznie potrzebujemy tej akceptacji kiedyś, ale wydaje mi się, że jako dorośli ludzie też jej strasznie potrzebujemy. Że nawet dzisiaj powiedziane, to usłyszane od naszych rodziców, przepraszam, albo powiedzenie, wiesz co, synku, jestem po prostu z ciebie tak po ludzku dumny. Czy on ci to kiedyś powiedział?
Wiesz, na pewno nie dosłownie. Ja tylko widziałem jego twarz, jego emocje, jak widział moje życie, jakie tu prowadzę, jak funkcjonuje, jak widział mój dom, jak widział swoje wnuczki, jak widział moją żonę, jak funkcjonuje. To na pewno to robiło na nim ogromne wrażenie.
Ale wiesz, że wrażenie, a powiedzenie ci kocham cię albo gratuluję ci, to są dwie różne rzeczy.
No widziałem, że się cieszy, ale
spłycasz to do mikroemocji, tatusia, a cały czas swoje gdzieś się odsuwasz na bok.
Bo wiesz, no tak, tak, bardzo dobrze tutaj. Wiesz, bałem się też takiej rozmowy, że nie wiem, że wybuchnę, że powiem coś za mocno, że spytam się go, dlaczego nie było tego syna w jego życiu nigdy i że teraz dopiero jak potrzebuje pomocy, to nagle okazuje się, jak łatwo nawiązać z nim kontakt. Nie? Więc była straszna mieszanina emocji te 3 miesiące ostatnie tutaj. I jak wracamy do tego, no i stąd się wzięła jakby też ten mój cały teraz deficyt ciągła chęć udowadniania wszystkim, że jestem czegoś warty. I to jest coś, co wiem, gdzie jest diagnozowane, ale na razie nie potrafię sobie z tym do końca poradzić.
Mama, jak odbierała tę obojętność taty? Czy...
No, tam było bardzo emocjonalnie, bo oczywiście widzieli się ze sobą kilka razy i tam było bardzo, bardzo... Początek, pierwszy jakby ten miesiąc, kiedy był, to cała ta trauma, myślę, odżyła w mojej mamie i ona wtedy też zaczęła mi, powiedziała mi wiele okoliczności, jak doszło do tego rozstania, jak wracała z Kuby statkiem towarowym, z małym dzieckiem. No, to było, ten miesiąc pierwszy, to też był dla mnie bardzo dewastujący takiego psychicznie. No później jakby ona już się z tym pogodziła, widzi, że to już jest starzec, więc też starała się wyciszyć te emocje i pomóc mi się nim zająć. Ale powiem ci, że to były takie niezłe 3 miesiące w moim życiu.
Kurczę, stary, wiesz co, słucham twojej historii, siedzę w tobie w ogóle, ponieważ ty pewnie ze względu na to południowe, kubańskie pochodzenie, jawisz mi się być takim człowiekiem, nawet taki sam jesteś jako juror, taki nieprawdopodobnie szczery. Taki, wiesz, ty pewnie jak tańczysz, to całym sobą i całą duszą. Tak. I jak opowiadasz teraz tę historię, to też całym sobą i całą duszą. Widzę, że masz szklane oczy.
Tak, tak.
Wiem. Ale uwierz mi, stary, że ja też, naprawdę.
No, jest to, wiesz, jest to cierpienie, w którym żyjesz i musisz się tam mierzyć od czasu do czasu.
Powiedziałeś, że tatę przywiozłeś tutaj do lekarza.
Tak, tak. Tam, wiesz, tam służba zdrowia nie istnieje teraz. Wiesz, tam nie ma lekarstw, tam nie ma, jak pójdziesz do apteki, to może są 2 lekarstwa, nie ma nic.
Cały czas mi ciężko zabrać słowa. Słuchaj, czytałem o fenomenie kubańskiej służby zdrowia, co mnie strasznie zaintrygowało. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, ponieważ restrykcje, które komunistyczne państwo nałożyło na swoich obywateli, szczególnie dotyczyły naukowców i takich ludzi jak lekarze właśnie, których nie wypuszczano jeszcze bardziej niż wszystkich innych. No jak to w komunistycznych reżimach. Chociaż tam skoncentrowano się właśnie na naukowcach i pracownikach służby zdrowia, żeby zadbać o swoich obywateli. Więc fenomen po pierwsze polegał na tym. Po drugie, embargo na amerykańskie dobra, również spożywcze, spowodowało, że Kuba była w ogóle pozbawiona fast foodów i chociażby amerykańskiego chleba tostowego, Coca-Coli i tym podobnych. Jest jeszcze jeden czynnik, słuchaj, embargo dotyczyło również pestycydów. I kubańska gospodarka jest jedną z najbardziej ekologicznych od lat i wszystko to, co produkuje się na Kubie, jest niezwykle zdrowe. Co czyni Kubę tak naprawdę rajem dla pacjenta? Słyszałeś o tym wszystkim?
Nie, słuchaj, no ja wiem, ja powiem ci jeszcze raz na przykład mojego ojca. On ma 90 lat i jak rozmawiałem z nim, mówił, że naprawdę źle się czuje, że jest w złym stanie, że potrzebuje pomocy, więc natychmiast jakby to uruchomiłem i go tutaj przywiozłem i poszedłem do geriatry, chyba najlepszego, jednego z najlepszych, i żebyśmy zrobili w ogóle badania, od czego zacząć. No i zrobiliśmy komplet badań i nagle okazało się, że te badania są naprawdę dobre, że krew, powiedział, ma wyniki lepsze niż ja. Jedynym problemem był kręgosłup, który jest tam, miał zwyrodnienie wiele lat i ten kręgosłup go tak mocno powyginał, co utrudnia mu życie, ale zrobiłem mu wszystkie badania świata, jakie były. Okazuje się, że jest naprawdę zdrowym człowiekiem z chorym kręgosłupem, ale przez pierwsze 2 tygodnie, wiesz co robił? Non-stop jadł.
Jadł.
Jadł, jadł i jadł. Non-stop.
Bo smakowało mu polskie jedzenie?
Nie, po prostu tam. Widać było, że z tym jedzeniem jest ogromny problem. Nie mógł się nacieszyć chlebem, nie mógł się nacieszyć tym, co u nas było. Taka jest tam sytuacja.
Chciałem jeszcze wrócić do tamtego wątku i zapytać, czy powiedział dziękuję za wszystko to, co zrobił.
I z tym był największy problem. On uważał, że wszystko mu się należy. I moja matka zrobiła mu taką karczemną awanturę, że kiedy w końcu powiesz dziękuję. No i on wtedy generalnie to powiedział, ale mówię ci, to jest, myślę, w ogóle rozmowa na jest inny temat, bo moglibyśmy o tym mówić.
No dobra, okej, słuchaj, a ja mam jeszcze tyle pytań do ciebie, na szczęście. Chciałem cię zapytać, bo mnie strasznie fascynuje ta twoja kubańska część. Powiedz mi, masz słabość do rumu i cygar?
Słuchaj, ja ci muszę to powiedzieć. Wiesz, ja tu na stałe przyjechałem, jak miałem 4-5 lat. Mówiłem tylko w języku hiszpańskim. Jak były imprezy rodzinne, to mama jakby stawiała mnie oczywiście na krześle i opowiadałem wierszyki o Fidelu Castro. Ale trafiłem do takiego domu, gdzie ojciec mojej mamy był żołnierzem AK. Byli bardzo wierzący, zaprowadzili mnie do kościoła. I w ogóle dla moich jakby dziadków to, że moja mama związała się z kubańskim rewolucjonistą, było naprawdę dużym problemem.
I dziadek powiedział,
tak, Che Guevara, tak, wszyscy. I pamiętam, że dziadek powiedział, słuchaj, ja zrobię z ciebie Polaka. I całą energię ci dziadkowie włożyli, żebym ja był Polakiem. I ja się czuję w 80% Polakiem. Ta egzotyczna część. I poczucie, i w ogóle i hierarchia wartości, i sposób, i duma z Polski, i z historii. I jestem Polakiem. Czuję się Polakiem i wiem, że to jest moje miejsce na ziemi. Jak lecę na Kubę, to nie chcę powiedzieć jako egzotyczny, uważam jako egzotyczne miejsce, ale tak naprawdę jestem Polakiem i to są moje korzenie.
Ale muszę ci powiedzieć, że ten 20%, jak powiedziałeś, udział może być bardzo interesujący, dlatego że wiesz, jaka jest średnia wieku życia na Kubie u mężczyzn?
No oni żyją długo żyją.
84 lata średnia.
Tak, dokładnie tak.
Średnia, tak. Czyli gro mężczyzn dożywa znacznie późniejszego wieku, jak sam mówisz, tata ma 90
tak,
lat.
Tak, i powiem ci, że naprawdę jest w dobrej intelektualnej formie. Tak.
W Polsce to jest 71. Chciałem tylko dodać na marginesie. Słuchaj, tak pięknie zacząłeś tutaj tą przemową, że tak rzadko poświęcamy czas pomyślunkom na temat swojego zdrowia, że należy jednak być świadomym człowiekiem tego, co niesie ze sobą wiek i co za tym idzie starzenie się. Słuchaj, miałeś operację na oczy.
Miałem.
Operacja była ratunkiem? W ostatniej chwili została zrobiona?
Nie. To była... były dwie, tak naprawdę. Była korekta wzroku, później była pewna komplikacja, trzeba było poprawiać rogówkę i tak dalej. Więc było tam, to trochę się działo. Człowiek jest absolutną całością. I to jest oczywiście truizm oczywiste, ale taniec też jest taką formą ruchu, która wyrażania siebie, która jest jedną z bardziej pierwotnych i naturalnych. Poprzez taniec oczywiście możesz powiedzieć wszystko, ale w tańcu nie oszukasz. Ruch jest rzeczą naturalną, która się kształtowała w tobie, z którą tak naprawdę też się urodziłeś i umiejętność odblokowania siebie, umiejętność poczucia i odpłynięcia z muzyką, jest to coś absolutnie, nie chcę powiedzieć doskonałego, ale coś, co pozwala ci odprężyć twój system nerwowy, pozwolić, że odpoczniesz, że będziesz normalnie funkcjonował, że twój oddech będzie dawał ci po prostu radość i spokój.
Wow, czyli odpłynąć z muzyką całym ciałem.
Tak. I tą umiejętność po prostu oddania się muzyce, te swobodne przepływy tej muzyki przez ciebie, pomaga ci to po prostu złapać balans i równowagę w życiu. No po prostu terapia.
Wow. A mógłbyś takie ośrodki zacząć budować, a nie szkoły tańca dla dzieci?
Wiesz, od czegoś trzeba zacząć, wiesz? I na razie, nie wiesz, wychowuję młode pokolenie. To jest moja misja. Młodych ludzi, którzy poprzez taniec uczą się życia, wiesz, systematycznej pracy, pracy w grupie, odnoszenia sukcesów,
porażek. A sam tańczysz czasami? Sam odpływasz z tą muzyką?
Tak, nieraz, wiesz, oczywiście, jak słyszę fajną muzykę, która mnie niesie, to oczywiście, że sobie tańczę i się cieszę tym.
Wiesz, ja tak się bardzo zainteresowałem, bo jestem po udarze lewostronnym, mam niedowład. I tak, niby jestem samodzielny, no ale z lewą łapą nic nie robię, z lewą nogą też mam kłopot. Czy ja mogę tańczyć?
Absolutnie. Słuchaj, tańczą ludzie na wózkach inwalidzkich i czerpią z tego wielką przyjemność.
No jakiego tańca byś mnie na przykład uczył?
Ja wiesz, musiałbym najpierw zobaczyć w ogóle, jak słyszysz muzykę, ale absolutnie tak, myślę, że...
Słuch mam.
No, okay. No właśnie, jeżeli dobrze słyszysz muzykę, to na pewno taniec w parze byłby dla ciebie czymś absolutnie fajnym i niezwykłym, żeby nie wiem, czy z ukochaną kobietą, czy...
Ona nie chce ze mną tańczyć. Ona się boi, że ja się przewrócę i rozwalę. A ja mam takie momenty, że mnie naprawdę ta muzyka porywa, bo ja przed udarem bardzo, bardzo lubiłem tańczyć przed wylewem. Mhm. I tylko ona się po prostu tak panicznie o mnie boi, że to się skończy, wiesz, nawet nie to, że ja się na nią przewrócę, 100-kilowy facet, tylko że ja się wywrócę, rękę sobie złamię, nogę. To jest dobry pomysł, żebym ja potańczył czasem?
Ja się uważam, że potrzebujesz ruchu i jeżeli coś sprawia ci radość i przyjemność, to powinieneś to robić. No, trzeba z nią po prostu porozmawiać, wiesz? Ja nie wiem jeszcze, jak z jej umiejętnościami tańca.
Świetnie tańczy.
Jeżeli świetnie
ona
tańczy,
jest cudowna.
Jeżeli świetnie tańczy, to powinna cię wprowadzić w ten swój świat i nie chodzi o to, żeby nagle nie wiadomo jak wywijać, ale po prostu zacząć od normalnego przytulenia do pięknej, romantycznej muzyki. I zacząć
chciałem cię poprosić, żebyś mnie nauczył czegoś. Nie wiem, czy się będziemy przytulać.
Nie, może nie, ale zacząć od po prostu przytulenia, bo taniec zaczął się naprawdę od przytulenia.
O, to w tym sensie to my tańczymy cały czas.
A, widzisz.
Muchas gracias, mi amor.
To nada.
To wielka przyjemność się z tobą spotkać i porozmawiać. Kochany, no to słuchaj, ty masz wszystko absolutnie. I zdrowie też masz, i pieniądze ty masz, i sławę ty masz. To czego mam ci życzyć?
równowagi.
Equilibrium. Niech moc będzie z tobą. Gracias.
Muchas gracias.
Doktor habilitowany Sławomir Murawiec, specjalista psychiatra, główny specjalista do spraw psychiatrii Akademii Zdrowia Psychicznego Harmonii. Ta rola ojca w życiu syna jest bardzo ważna, a często wręcz fundamentalna. I pewnie moglibyśmy tak zarysować dwie skrajne możliwości. Ta pierwsza możliwość to jest identyfikacja z ojcem. Jeżeli ten ojciec jest tak wewnętrznie pewnym dobrym obiektem, który mam w sobie, noszę w sobie, z którym się identyfikuję, to daje pewien napęd życiowy, daje pewną siłę życiową, daje też często taki zakres, co w życiu robimy, no i daje pewne fundamentalne poczucie bezpieczeństwa, pewnej wartości własnej. Jeżeli takiej identyfikacji nie ma, można w tym drugim, często mniej korzystnym wariancie walczyć z ojcem i walczyć o jego akceptację przez całe życie. I wtedy jest to też pewien poziom energii, ale ten poziom energii jest zużywany w drugą stronę, żeby udowodnić, żeby pokazać swoją wartość. Czasami, żeby ta wartość była większa niż ta wartość ojca i to wtedy przekłada się też często na całe życie, no i na wybory życiowe. Ojciec, który pojawia się w takim życiu dorosłym, kiedy już mamy na przykład właśnie 30 lat, to tylko pozornie pojawia się w tym wieku 30 lat. Przedtem istniał, tylko przedtem istniał jako pewien brak, jako pewne wyobrażenie tego ojca. W związku z tym on raczej konfrontuje się niż pojawia. Dla dziecka, które nie zna ojca, to jest taka sytuacja, w której powstaje pewna taka przestrzeń, pewna dziura, można powiedzieć, ale ta dziura nie może być wiecznie pusta. Ona jest wypełniona właśnie wyobrażeniami, nadziejami, marzeniami, na przykład marzeniem, że się tego ojca spotka i wtedy uzyska się od tego ojca to, czego nie uzyskało się, no bo go nie było. I kiedy ten ojciec się pojawia, to z jednej strony jest konfrontacja między tym wyobrażonym, tym, który wypełniał tą nieobecność, a realnym ojcem. No i te pragnienia, które są adresowane do ojca, tym razem już realnego, są adresowane właśnie do niego, no i powstaje pytanie, co wtedy, czy ten ojciec jest w pełni w wymiarze realnym, symbolicznym, na przykład właśnie da akceptację, da poczucie wartości, czy raczej nie, wtedy no można powiedzieć, że rozczarowanie będzie takie trochę podwójne. I w stosunku do tych wcześniejszych wyobrażeń i w końcu do tego ojca realnego, który teraz pojawia się w życiu. Trudno powiedzieć, że w relacjach pomiędzy dzieckiem a matką i dzieckiem a ojcem coś być powinno. To pytanie, kogo kochasz bardziej, mamusie czy tatusia, powinniśmy tego pytania zdecydowanie unikać. To są inne sposoby przeżywania. Pewnie ja mogę powiedzieć w takim wymiarze bardziej klasycznym, jest tak, że matka często reprezentuje bardziej stronę emocjonalną, kontaktu emocjonalnego, uczuć, zaopiekowania. Ojciec często reprezentuje albo reprezentował, przynajmniej w tradycyjnym modelu, tą stronę wymagań, oczekiwań tego świata zewnętrznego. Generalnie, jeżeli jest matka, dziecko i ojciec, powstaje pewien trójkąt, tak? I w tym trójkącie ojciec często też reprezentuje bardziej właśnie świat zewnętrzny, nie ten domowy, świat jakichś osiągnięć, świat wyjścia gdzieś na zewnątrz, zobaczenia całej barwności, ciekawości świata i no, zmierzenia się z tym światem, nie tylko szukania bezpieczeństwa, ale też właśnie poszukania czegoś takiego, co będzie wyzwaniem. Ta relacja z ojcem może być, nie musi być szorstka. No, tu pewnie powinniśmy pomyśleć na kilku poziomach. Ona może być no, demonstrowana jako szorstka, ale gdzieś głęboko istnieje nić porozumienia emocjonalnego, wspólnego czasu, wspólnych zainteresowań. Może być demonstrowana jako szorstka i rzeczywiście być w środku wypełniona jakiegoś rodzaju niespełnieniem, rywalizacją albo właśnie oczekiwaniem docenienia ze strony ojca. Natomiast to, co można chyba tutaj powiedzieć, to jest kwestia tego, że ta relacja oparta na jakiejś identyfikacji, na tym, że ojciec stanowi punkt odniesienia, wzorzec, taki wewnętrzny poczucie, że no, chciałbym być taki jak on, albo zarysowuje właśnie jakąś otwartość świata, zarysowuje te kierunki, którym potem syn zajmuje się w swoim życiu, to jest pewna wartość, pewien skarb, można by powiedzieć, który potem może właśnie nieść przez życie z takim zapleczem, że miało się ojca, który dał tą identyfikację, który to akceptuje i wtedy, nawet jeżeli pozornie będzie to trochę szorstkie, to taka wartość jest, myślę, wewnętrzna bardzo duża. Syn bywa jakby następcą, tak, ojca, więc syn nie musi być taki jak ojciec, ale bywa jego następcą, często na przykład rozwija jakiś rodzinny biznes, jeżeli taka wspólnota, identyfikacja z ojcem istnieje, więc to jest jedna z tych możliwości. Czasami syn chce pokazać, że nie jest taki jak ojciec, że więcej znaczy, więcej osiągnął, że jego droga życiowa jest właśnie wręcz przeciwna do tej drogi ojca. Tak czy inaczej, to jest pod wpływem ojca, no bo wtedy ten ojciec stanowi punkt odniesienia tylko w takiej warstwie bardziej negatywnej niż w warstwie identyfikowania się z nim. Tak czy inaczej, rola ojca, czy on będzie obecny, czy nie, jest bardzo duża, no bo stanowi właśnie ten punkt odniesienia, w którąkolwiek stronę pójdziemy. Jeżeli ta relacja z ojcem jest szorstka, jeżeli nie jest oparta na identyfikacji, akceptacji, takiej pewnym poczuciu bezpieczeństwa w relacji, to bardzo często bywa oparta na pewnej walce z ojcem, na takim nieidentyfikowaniu się, tylko chęci pokazania, że moje życie będzie inne, moje życie będzie lepsze, że więcej osiągnę, albo przynajmniej, że moje życie jest wartościowe. No i to oczywiście tak, pochłania bardzo dużo energii, może prowadzić do bardzo różnych destrukcyjnych zachowań, żeby się odróżnić, tak, i żeby poszukać jakiejś swojej drogi. Czasami ta droga jest właśnie niestety destrukcyjna. No i to są ciągłe zmagania. Z jednej strony pragnienie uzyskania akceptacji, pragnienie uzyskania tego zdania, że no, jesteś super, tak, jesteś akceptowany, jesteś wartościowy, a z drugiej strony wysiłki, jeżeli one no, spełzają na niczym, jeżeli tej akceptacji nie ma, no to jest kołowrót wtedy. To jest ciągle powtarzające się zachowania, których celem jest uzyskanie tej akceptacji, rozczarowanie, kolejne zachowanie, kolejne rozczarowanie. Wtedy w zasadzie trudno nawet powiedzieć, że można pokierować swoim życiem. Wtedy raczej jest ciągłe zmaganie i próby dostania się właśnie do tej akceptacji. Każde dziecko tej akceptacji potrzebuje i jeżeli nie czuje tej akceptacji, jakkolwiek by to było w warstwie realistycznej, ale jeżeli jej nie czuje gdzieś tak z dzieciństwa, no to marzenie o rodzicu dobrym, o rodzicu, który akceptuje, o rodzicu, który rozumie, potem towarzyszy w zasadzie przez całe życie, jeśli nie zostanie przepracowane na przykład w psychoterapii, no i jakby kieruje tym życiem właśnie poprzez różne powtarzające się zachowania. Ta relacja jest zawsze dynamiczna. Relacja ojca z synem jest zawsze relacją dynamiczną. Ona jest pewnie inna, kiedy jest no, ten mały chłopiec, tak? Inna w wieku dojrzewania, kiedy dochodzi często do jakiegoś rodzaju no, właśnie rywalizacji, w każdym razie dezidentyfikacji z ojcem, nie utożsamiania się z nim, tylko wiadomo, w wieku dojrzewania rodzice są okropni, tak trochę z definicji. Potem, jeżeli jest na to szansa, jeżeli kontakt jest utrzymany, jest szansa na znowu połączenie, na dostrzeżenie przez ojca właśnie wartości syna, a z drugiej strony przez syna różnych uwarunkowań życia ojca, no bo jak już spojrzymy bardziej dojrzałym umysłem, no to ten ojciec też żył w pewnych warunkach ekonomicznych, kulturowych, należy do jakiegoś określonego pokolenia, które ma jakąś określoną charakterystykę swoją właśnie pokoleniową. i zrozumienie tych uwarunkowań pozwala zobaczyć ojca w takim innym świetle, no, bez obwiniania, bez patrzenia, ile złego zrobił, tylko jak te uwarunkowania wpłynęły na jego życie, na jego wybory, na tą relację z dzieckiem. No i wtedy jest jakiegoś rodzaju szansa na to, żeby doszło do pewnego powtórnego, można powiedzieć, zbliżenia, zrozumienia i takiego już bardziej dojrzałej relacji, no, dwóch dorosłych mężczyzn. Myślę, że w wieku dojrzałym istnieje taka możliwość, żeby się zaprzyjaźnić z ojcem, żeby może nie tyle wybaczyć, co zrozumieć, tak? Czyli tym umysłem syna, kiedy różnych rzeczy nie znamy, nie rozumiemy całego kontekstu wieku dojrzewania czy młodej dorosłości, to w tym momencie różne zachowania, słowa ojca mogą się wydawać krzywdzące, mogą się wydawać właśnie jakoś niezrozumiałe. Natomiast jeśli sami nabieramy pewnego rodzaju doświadczenia życiowego, sami widzimy swoje ograniczenia, czy widzimy, jak sami zachowujemy się wobec dzieci, a zwłaszcza jak te dzieci jeszcze trochę dorosną i wiemy, jak one zachowują się wobec nas, w tym momencie możemy spojrzeć na relacje z ojcem, z obojgiem rodziców z innej perspektywy i myślę, że to otwiera możliwość do pewnego rodzaju pogodzenia się, do pewnego rodzaju porozumienia, oczywiście na takim poziomie, na jakim to jest możliwe. No, ten ojciec wtedy, jak nasze dzieci są już w wieku dojrzewania albo starsze, no to też już ma określoną ilość lat, w związku z tym pewnie roztrząsanie słów sprzed 30 lat nie ma tutaj sensu, natomiast na takim trochę wyższym poziomie wzajemnego szacunku, zrozumienia i zrozumienia własnych i jego uwarunkowań, myślę, że istnieje szansa właśnie zaprzyjaźnienia się, choć tak jak powiedziałem, będzie to szacunek i zrozumienie i zaprzyjaźnienie, ale raczej pewnie na takim pewnym poziomie wzajemnej relacji. Ten moment, kiedy ojciec czy generalnie rodzice słabną i zaczynają adresować różnego rodzaju potrzeby, oczekiwania, często takie, którym nie jesteśmy w stanie sprostać, jest rzeczywiście etapem czasami dosyć trudnym. Ja bym powiedział tak, że tu stajemy wobec pewnej trudności takiego dylematu, że jeżeli tych rodziców opuścimy, no to potencjalnie będzie to budziło w nas poczucia winy. Jeżeli z drugiej strony ulegniemy temu szantażowi, to też nie będzie prowadziło ani do naszego komfortu psychicznego, ani do dobrego samopoczucia, ani też do takiego życia, jakbyśmy chcieli prowadzić, czyli będzie nas obciążało życiowo. Próba rozwiązania tej sytuacji, w której z jednej strony no, po to między innymi, żeby się zaopiekować, ale też w trosce o samego siebie, żeby nie mieć tych poczuć winy, a z drugiej strony, żeby zachować swoje dorosłe życie, wydaje mi się, może z jednej strony trudna, ale wydaje mi się z jakimś rozwiązaniem takiej sytuacji. Ja znam wiele sytuacji, w których dorosłe dzieci podlegają rzeczywiście bardzo krytycznym komentarzom, oczekiwaniom swoich rodziców, częściej jest to matek, ale czasami też ojców i walczą cały czas o tą akceptację i o to, żeby ta mama czy tata wreszcie zaakceptowali i wreszcie pochwalili, tak jak dziecko. I to jest sytuacja, która odbywa się kosztem własnego życia tych dorosłych dzieci. To znaczy one nie są w stanie prowadzić swojego życia, czy skoncentrować się na relacji z własnymi dziećmi, czy na przykład na swoich sprawach zawodowych, tylko poświęcają bardzo wiele ze swojego życia i z tych innych relacji właśnie na rzecz zaspokojenia oczekiwań i potrzeb rodziców. I tu wydaje mi się, że radą nie jest jednak no, zerwanie, tak? Chociaż pewną radą jest niepoddawanie się tym oczekiwaniom czy tym głosom krytycznym rodziców, które mają taki destrukcyjny wpływ na życie. Trzeba pamiętać, że no, ma się na przykład własne dzieci, którym też trzeba poświęcić uwagę, czy ma się swoje sprawy, które też są ważne, no bo konstruują z kolei nasze życie i naszą linię życia. Ta relacja między ojcem a synem jest często pewnie naznaczona właśnie tym, że jest to relacja no, tej samej płci. Rzeczywiście jest tak, że częściej słyszymy o córeczkach tatusia, tatuś się zakochuje tak, w tej córce, która jest przez pewien okres, najczęściej do wieku dojrzewania, najwspanialsza na świecie, potem to bywa różnie. Natomiast relacja z synem jest częściej naznaczona pewnego rodzaju współzawodnictwem, rywalizacją, wymaganiami, często wymaganiami ze strony właśnie ojca, więc tam jest pewnie taki dodatkowy element, który z jednej strony może stymulować do rozwoju, ale z drugiej strony, jeżeli jest ciągła dezaprobata, no to może de facto niszczyć psychicznie, nie pozwalać na rozwój i stanowić obciążenie na resztę życia tego syna.